Drodzy panowie, zacznę tym razem od panów. Drogie panie, cieszę się z tego spotkania, chociaż nauki stanowe tak powoli zanikają w Kościele, bo są trudne. To się nie okazuje takie proste, że wystarczy na mężczyzn nakrzyczeć, że tam piją za dużo, a kobiecie wścibskość zarzucić. To są skomplikowane sprawy, no ale weźmy się za te skomplikowane sprawy, bo mamy dobrą ściągawkę, Pismo Święte. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Kobiety pytają się świata, kim ja jestem, a świat odpowiada. Ty masz być jak mężczyzna. Masz palić jak mężczyzna, pić jak mężczyzna, przeklinać jak mężczyzna. Wiele kobiet chce w tej dziedzinie dorównać mężczyźnie, ale natura się nie da oszukać. Masz być jak mężczyzna? Do kogo pójdziemy, żeby nam pokazał, kim jesteśmy? Do kogo pójdziemy? Pójdziemy do Boga, bo On nas stworzył, On nas wymyślił, On nas skonstruował i On wie, na czym cały ten świat polega. Niech On nam przypomni, kim ja jestem. Podstawowe sprawy z Księgi Rodzaju. Pamiętacie, kiedy Pan Bóg stworzył Adama, Adam był sam. W dzikim świecie, oczywiście były już tam jakieś takie ogrodopodobne rośliny, ale to jeszcze nie był świat ogrodu uporządkowanego, podlanego, nawożonego. Adam jest w dzikim świecie i zmaga się z żywiołami, co wcale nie czyni go nieszczęśliwym. Faceci najbardziej lubią opowiadać, jak się z żywiołami zmagali. I są wtedy szczęśliwi. Żona mówi, co ty tam gadasz? Nie rozumiesz, kobieto, nigdy nie zrozumiesz tego, kto był w wojsku. Prawda? Na filmie W Niebowzięci zobaczysz, co to znaczy kolega z wojska. No nie wyszła ta wizyta. Kim ja jestem? I Pan Bóg odpowiada na początku Księgi Rodzaju dwoma tekstami, które trzeba tam znaleźć. Bo ja dosłownie ich nie tłumaczę. Mianowicie mówi nam, że Adam jest sam i milczy. Nie ma z kim rozmawiać. Drogi panie, znacie to skądś? Leży, milczy, trzeba gadać, a on leży i milczy. I przerzuca kanały. Bóg świata. I drugie, że Adam się lepiej zna na rzeczach niż na ludziach często. Kobiety są specjalistkami od relacji międzyludzkich. Chodzi się po kolędzie. Bardzo pana przepraszam. Kto tu mieszka ze ścianą? Ja nie wiem, ale żona odpowie księdzu. Żona wie, kto tam mieszka. Ale to już małżeństwo? Nie wiem, żona będzie wiedziała wszystko. Kiedyś jeden pan w Fatfanikę, kiedy ksiądz zaskoczył, zamiast kolędę zacząć od parteru, zaczął kolędę od końca. I wszyscy ludzie, o już ksiądz tak szybko w tym roku. No i zastukał właśnie takiego człowieka, który mówi, żony nie ma, ale pomodlimy się. Dobrze, ale żony nie ma, no. A ile pan ma dzieci? No żony nie ma. Bezradność faceta w sytuacjach, które nie są stworzone dla niego. I to widać wszędzie, że Adam został stworzony sam i ma kłopoty z komunikacją. To widać wszędzie. Kiedy studiowałem w Krakowie, miałem dużo wolnych okienek, więc chodziłem po kawiarniach i tam piłem kawę i widziałem tych facetów zawsze. Jedna warka albo dwie, papieros i w okno patrzeć. I tak godzinę siedzi. Przychodzę za godzinę, to tego zmienił rękę na drugą. I nawet, proszę państwa, on nie pije dużo alkoholu. On tam zły rzeczy weźmie. Ale myśli, bez przerwy o czymś myśli. Ale w Wiśle, 1 listopada, jeżdżę tramwajem na groby zmarłych, na Pragę. 1 listopada stoją po wodzie po pas, zarzucona wędka i papieros. Drogi panie, czy któryś z was się marzy się stać o 8 rano 1 listopada w błocie i palić papierosa jednego za drugim? Chyba nie. A oni to kochają. Tą taką tajemniczość i samotność. Niektórzy mówią, najczęściej rozważają, w którym momencie w życiu popełnili błąd i czy to się da naprawić jeszcze, czy już nie. Ja mówię, jak się z nią żeniłem, to był błąd. To był błąd. Ale to różnie bywa z tą oceną sytuacji. Kłopoty z komunikacją. Problem polega na tym, Pan Bóg zrobił siurpryzę, można powiedzieć. Nie? Bo dał kobiecie mechanizm, że kobieta się wypowiada przez mówienie. Żona mówi do męża, słuchaj, pojedziemy do mamy naszej na Wielkanoc, tam dzieci sobie pobiegają, świeże powietrze jest, lasu trochę, mama zawsze dobre jedzenie robi. Pojedziemy do mamy? A on mówi, no. Ale ty tak się nie zastanowisz i mówisz. On się zastanowił, jak ty mówiłaś, on myślał. Zacznijmy z grubej rury. Drodzy panowie, czego oczekują panie od was? Czego? Pieniędzy? Dolarów? Nie. Wysłuchania. Wysłuchaj mnie. I to niektórzy, to nie ja wymyśliłem, co teraz powiem, a niektórzy mówią, że to nie jest trudne. Tylko trzeba siedzieć i mówić, tak, naprawdę, coś niesamowite, pierwsze słyszę, ale bomba. Mężu, tak jak z tobą mi się gada, to z nikim mi się nie gada. Drodzy panowie, to jest bardzo ważne, bo dla kobiety najważniejszy jest mężczyzna, który nie z nią współżyje, czy który ją wysłuchuje. Dlatego trzeba uważać, bo może zacząć wysłuchiwać hydraulik albo listonosz. I wtedy sytuacja robi się gorąca. Dla kobiety milczenie to jest śmierć, to jest kara. To jest śmierć, to jest kara. Ona musi powiedzieć. Ja byłem z moim kolegą księdzem i jego mamą w kawiarni na Starym Mieście Warszawy i ona tak mówi, no skoro nikt nic nie mówi, to ja coś powiem może. Wypada coś powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. A czego faceci potrzebują od kobiet? No ciekawe, jakie to były odpowiedzi. Faceci oczekują podziwu i szacunku. Przez ostatni rok, przez ostatnie 2 lata, ile razy pochwaliłaś swojego męża? Ja tam go nie chwalę. A co go mam chwalić? Za co mam go chwalić? No to, że jest mądry. A co, ja głupia jestem? Jego okno się zamyka. Proszę Państwa, mąż oczywiście nie da po sobie poznać, ale jak żona powie, no chodź na tu Kubico, wozisz mnie samochodem 20 lat i ani jednej stłuczki, ani jednego wypadku. Myślisz o tych kołach zimowych, myślisz o tym, czy tutaj skręcać, czy tutaj przyhamować. Gdybyś się raz pomylił, moglibyśmy tak mieć karambol, a ty żeś wyszedł z wszystkich operacji obronną ręką. Chodź tu, niech cię uściskam, ty mój Kubico. Co powie rasowy facet? Się jeździ. Się jeździ. Jakbyście mi dali lepszy samochód, to mam lepiej pogadał, jak się jeździ. Ale jest coś takiego, ja nie wiem, z czego to się bierze, to musiałbym z paniami porozmawiać. Jeden pan zarezerwował na Mazurach agroturystykę i żonę w sierpniu zabrał, dzieciaki zabrał, pojechali, gospodarz wysprzątał całą posesję i wchodzi i mąż mówi do żony, zobacz jaki trawnik, zobacz jakie kwiaty, a ona... Zobacz, kuchenkę mamy tutaj, wszystkie gazety, te talerze, wszystko ma. Mówi, poszedłem do toalety, a ona od razu do matki. Mamo, jak Janusz znalazł dom, boski, po prostu nad samym jeziorem, zieleń, schodzi do jeziora. Mamo, muszę kończyć. Drogie panie, jest niebezpieczeństwo, że się rozpuści mężczyznę, prawda, się będzie uchwalić. Ale to jest o wiele mniejsze niebezpieczeństwo niż to, że się, przepraszam za słowo, schrzani małżeństwo przez to, że dobrego słowa dla siebie nie mieli. Że dobrego słowa dla siebie nie mieli. I to jest ta pokora, o której mówiłem. Dziecku nie musisz prawić komplementu, jak jest małe. Ono wie, że jest kochane. Wszystko robisz z mężem dla niego, żeby było. A mąż może nie wiedzieć, czy to dla niego, czy to nie dla niego. To może tego nie wiedzieć. Pochwalić. Oczywiście u kobiet jeszcze jedną rolę gra piękno. Wiecie, to dziwne, ja dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że kobiety się specjalnie nie ubierają dla facetów. Dawniej było odwrotnie. Kobiety się ubierały dla swojego ukochanego, pięknie wygląda, cudownie. A teraz kobiety mówią, a co będę w sukience chodziła? Czy będą się gapić na mnie? Najważniejsze, żeby było wygodnie. No to zostaniesz wygodnie starą panną, no byś miała wygodnie. Po to Pan Bóg stworzył kwiat, żeby zachwycał swoim kielichem i był zerwany. Po to stworzył kwiat. I drodzy panowie, też kobieta została po to, żeby ją wydobyć z cierpienia jakiegoś, które przeżywa. Zadam wam pytanie, gdzie był Adam, kiedy wąż kusił Ewę? Jest napisane w Biblii wyraźnie, obok. Stał obok i nie zareagował, jak mu szatan jego kobietę zabrał. Drodzy panowie, my mamy być ochroniarzami kobiet. Ochroniarzami kobiet, bo dostaliśmy do tego predyspozycję. Gdyby przyszedł teraz do kościoła jakiś mundurowy człowiek, policjant, strażak i powiedział do nas, natychmiast proszę opuścić ten kościół. Wszyscy byśmy wstali i wyszli grzecznie. I nikt by nie pytał, a dlaczego pan to nam każe? A my nie chcemy. A co się pan mądrzy? Podobnie jest rola męża w rodzinie. Że on ma prawo do decydowania o pewnych sprawach. Kobieta ma też prawo do decydowania oczywiście i współgłos. I to Pan Bóg składa na jego ramiona troskę właśnie o to, co się stanie. Kiedyś słyszałem historię bolesną, trudno o tym mówić. Pewien pan spędził noc z panią, z którą nie powinien spędzać nocy. Rano udają szczęśliwych. O, jaka właśnie wspaniała, ty jesteś cudowny, musimy to kiedyś powtórzyć. No, cmok. Ona poszła, on odetchnął, obmył się z grubsza i leci do kościoła do spowiedzi. Wchodzi do kościoła, a ona już klęczy przy konfesjonale i łka też. I powiedział sobie, nie wiem, czy mu ten ślub wyszedł. że nigdy nie pozwoli, żeby jego kobieta biegała do spowiedzi przez jego zachcianki. Panowie, jeśli któryś z was nie wpędza kobiety w wątpliwości moralne, to jestem pójść i rękę cię pocałować, że tak chronisz swoją kobietę przed złem. Więc Pan Bóg stwarza rzeczy od najprostszych do bardziej skomplikowanych. I stwarza. Na końcu jest człowiek i jeszcze wyżej Ewa. Muszę to tak powiedzieć uczciwie, panowie, że kobieta jest najbardziej skomplikowanym mechanizmem na świecie, ile tak można powiedzieć. Pewien starszy ksiądz mówił mi, kiedy w czasie spowiedzi kobieta zacznie płakać, pozwól jej się wypłakać, nic nie mów. Nawet nie mów, jaka pani biedna, tak pani płacze, bo ona się wtedy wzruszy jeszcze bardziej. Ujej, ksiądz mnie tak rozumie, no i właśnie... No mówię, to co mam powiedzieć, jak będzie tak płakała? Jak pani jutro będzie wyglądać? Podobno nieraz skutkuje. Ja nie pracuję teraz w parafii, to nie wiem. Pracowałem w Otwocku i tam była figurka Matki Boskiej Fatymskiej. Co roku robiono pielgrzymkę z peregrinacji tego obrazu. I przyszedł czas, kiedy ja tam byłem, była ta pielgrzymka. Proboszcz mówi tak. Proszę teraz wszystkie panie, przedstawicielki naszej parafii, żeby wzięły figurkę, nie, pierw panów poprosił, poproszę panów, żeby wzięli figurkę i zanieśli do pierwszego ołtarza. No więc panowie nie wyrywni, ale jakoś się czterech udało wydobyć, wzięli figurkę na ramiona i spokojnie ponieśli do następnego. Stoją, proboszcz czyta, a teraz panie, przedstawicielki matek i żon naszej parafii, proszę, żeby przejęły figurkę i zaprowadziły do następnej stacji. Jak się 20 kobiet rzuciło na figurkę, to myślałem, że Maria tego nie przeżyje. Panie Helu, panie trzyma. Panie matko, panie uważa, pani za mocno tutaj wzięła. W końcu chłopy stoją i trzymają. W końcu mówi, puścić. Dobra, puszczamy chłopaki. Wy kobiety macie tak dużo emocji w sobie, takiego pragnienia robienia dobra, że aż się nieraz człowiek w tym pogubi. I taki realizm człowieka. Wyszła dziewczynka śpiewać psalm. I strasznie fałszowała, ale tak fałszowała, że ludzie się w kościele skręcali. A ona mówi, jaka piękna dziewczynka, jak pięknie śpiewa. No co ty głupia jesteś, nie słyszysz jak fałszuje? Oj, tam fałszuje. Piękna dziewczynka, ślicznie śpiewała psalm. Dziewczynka zaśpiewała każdą zwrotkę na inną melodię, jeszcze szuka piątej, tak nam potem powiedziała. Ale właśnie ten taki... Kobieta może się wciągnąć w jakąś pracę charytatywną. Dobrze, to jest wszystko piękne, tylko nieraz pewne granice zostają zatracone. Pewne granice zostają zatracone jeszcze w innym przypadku. Ja to zauważyłem i to się, nie jest to problem jakiś masowy, broń Boże, ale tak Państwu powiem dla ciekawości nawet może. Jest taki moment w życiu kobiety, gdzieś około 30-35 lat, że nie każdej oczywiście, że się czuje rozczarowana trochę swoim małżeństwem. Że miało być tak pięknie, no niby jest nieźle, no niby dzieci mamy ładne, wszystko, ale tak czegoś mi w życiu brakuje. I spotyka siostrę zakonną, która akurat ma te same myśli tylko wobec świata, że trochę tym zakonem jest rozczarowana, że myśla, że inaczej będzie się tego Boga kochać w zakonie. I taka niezadowolona z małżeństwa spotyka taką niezadowoloną z klasztoru i się zaprzyjaźniają. I wtedy się dochodzi często do utraty tożsamości, bo żona ciągle siedzi w parafii i coś działa. Mąż przychodzi w nocy do żony. My wiemy, po co mąż przychodzi w nocy do żony. A żona zapala ikony wszystkie i mówi, odmówimy dziesiątkę różańca, tajemnice bolesne. Ja tu węszę grzech nawet ciężki, bo to rozbija małżeństwo. Jak mi mówią panie, że skończył już kurs Filipa, Jana, Pawła, to ja mówię, jeszcze kurs tańca, czas skończyć, wizażu i troszczyć się o małżeństwo. Trzeba podejść do sprawy, że to jest moje powołanie. Kochane panie, kochani panowie, biskup Ryś powiedział w te wakacje rzeczy dla mnie kapitalną, bo nie mogłem tego nigdy zrozumieć. Jeśli wyszłaś za mąż prawnie, wszystko było super, wszystko się zgadzało, to masz powołanie na pewno do małżeństwa. Niemożliwe, żebyś wyszła za mąż, Bóg by na to nie pozwolił, żebyś nie była powołana do małżeństwa, a wstąpiła w szeregi kapłańskie, czy zakonne. Jeśli jesteś siostrą zakonną, to na pewno masz powołanie do zakonu. Jeśli złożysz już wieczyste śluby. Nie ma co rozważać, a może ona miała inne powołanie. Powołanie to nie jest tak, że aniołowie nas kierują, żebyśmy się spotkali, żeby ten Krzysiek spotkał tą swoją Ewę. Uwaga, przychodzi na drugą stronę ulicy, teraz się potrącisz, tak, i weź, daj im wizytówkę i ona cię odnajdzie. Nie, to nie jest tak jak w filmach różnych rozrywkowych. To jest czarna robota. Jesteś księdzem? Nie ma o czym gadać. Masz być księdzem do końca życia, do ostatnich tchnień swojego serca. I jeszcze jedna cecha. Pan Bóg nam dał skarby. I razem ze skarbami dał nam ochronę tych skarbów. Jakby kupił nam skrzypce i dał futerale, żeby była ochrona. Proszę zwrócić uwagę, mózg ludzki, bardzo zasadnicza sprawa. Tutaj lekarze coraz, jeszcze bardzo nieśmiało zaglądają. I dostaliśmy czaszkę. Proszę Państwa, gdybym ja nie miał czaszki i się tak walnął w łeb, to bym wam powiedział, że Napoleonem jestem za chwilę. Dostaliśmy serce, dostaliśmy płuca i kości. Ty, droga Pani, dostałeś serce, piękno, delikatność i faceta, żeby cię chronił. W jednej podwarszawskiej miejscowości młode małżeństwo kupiło sobie wilczura, piękny pies. I bawili się z nim, bawili. Trzeciego dnia coś go nie tak pogłaskali i pies się wściekł i rzucił się na nich. Oni zwiali do garażu i siedzą w tym garażu, mąż z żoną, i co robić? A wilczur chodzi po podwórku wściekły. A mąż mówi do żony: słuchaj, kochanie, ja słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w kalosze, ubrał ją w jakiś tam waciak i kryj się za studnią teraz. Nie, to nie tak. Facet jest ochroniarzem żony przed grzechem, przed słabością, przed czymkolwiek i spełnia jej te przykazania. Jeszcze to właśnie piękno, o którym wspomniałem. Piękno ożywia, piękno porusza, w sensie pozytywnym. Jeśli jesteście w galerii sztuki, gdzieś w Sztokholmie, w Helsinkach, w Warszawie, zawsze znajdziecie ze 100 obrazów, gdzie kobieta leży na sofie, ma często kwiat w ręku, często jest naga, piersi, i to jest, ludzie się zatrzymują, nawet kobiety. I ojej, jaka piękna kobieta. Znajdziecie, proszę Państwa, 2-3 egzemplarze w każdej galerii takiego obrazu, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć: stary, weź się za jakąś robotę, co? Weź się za jakąś robotę. Bo kobieta stwarza świat pięknem swoim. Oczywiście nie tylko, że sobie usiądzie, namaści się olejkami, tylko że ona jest piękna w tym, co czyni. Proszę Państwa, jest to piękno swego rodzaju. Kiedyś stałem przy trasie Łazienkowskiej w Warszawie, jedzie kobieta maluchem i nie ma koła, nie ma powietrza w prawym kole. I tak się telepie ten samochód. Zjechała w zatoczkę, otworzyła silnik, popatrzyła i pojechała dalej. To ona nie ma głupia. To jest poezja. My faceci też strzelamy takie gafy. Właśnie często na zachwianiu tożsamości. Mój kolega był za komuny w wojsku, teraz jest księdzem, i nie mieli co robić w tym wojsku. Trzymali tę jednostkę tak, żeby ją trzymać. I jeden chłopak nauczył ich robić makatki z kordonka. Nabijali sobie taką ramkę i kordonkiem zasuwali. Jak on wychodził na przepustkę, to wszyscy się zgłosili: kupisz mi 4 kordonki czerwone, 4 zielone, ciemne. I przyjmował zamówienia. I wraca do jednostki z tym kordonkiem. A na portierni oficer dyżurny i jakieś 3 dziewczyny do kogoś przyszły. Oficer dyżurny mówi: co tam macie w tej torbie? Wysypać to. Mówi: Jezu, żebym miał tą wódkę, żebym miał granaty, a ja ten kordonek wysypuję. Ten oficer starszy mówi: co wyście powariowali? Zrobił z tego aferę. No. I to jest śmieszne. Proszę Państwa, czytam jakiś wywiad z detektywem, który mówi: do mnie przychodzą najczęściej, bo mam taką specjalizację, zdradzeni mężczyźni i zdradzone kobiety. Ja szukam kochanków, czy dowodów na zdradę. I od razu zauważyłem w swojej pracy, że mężczyźni bardziej przeżywają takie tematy zdrady czy czegoś. Jeśli kobieta dowie, że detektyw coś znalazł, to mówi: gdzie oni się spotykają? Nie mogę tego pani powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, gdzie oni się spotykają? No tam w piasecznie. To żona jedzie, dzwoni, mąż otwiera: Jezu, żona w drzwiach. Jest od razu tak. No to nie ma gadki. Jest od razu tak. Bo Pan Bóg stworzył nas, że większość cech do męskich, tak można nazwać, dał mężczyźnie, ale część męskich zostawił dla kobiety. Bo może się zdarzyć, że kobieta będzie sama wychowywać chłopca i musi mieć trochę tych cech męskich, żeby mu to jakoś zaszczepić. Mężczyzna ma pewne cechy kobiece. I to się też uzupełnia, gdy zostaje sam na sam z córką i ma jakoś stworzyć jej świat, w którym ona się będzie rozwijała. I dlatego są takie zamiany tej osobowości. Powtarzam, tego się trzeba uczyć, to trzeba próbować zrozumieć, ale pozostaje tajemnica. Pozostaje tajemnica. Najbardziej bolesnym momentem w życiu niewiasty jest, kiedy odchodzi dziecko, kiedy odchodzi syn. W Izraelu, jak chłopiec miał 5-7 lat, był zawierany matce. Był zabierany matce. Żeby mógł się rozwijać już pod kierunkiem ojca, dlatego, że jutro to będę kontynuował, dlatego, że żeby chłopca nauczyć twardości, trzeba go nauczyć znosić ból, a tego żadna kobieta nie zniesie, patrząc, jak jej dziecko cierpi. Nie zniesie tego. I będzie go bronić, idzie małżeństwo w parku, przed sobą mają swojego synka na rowerze, on jedzie sobie tam dalej i jakiś chłopak go zaczepia. I zaczyna go bić, i zaczyna mu zabierać rower. Zostaw go, nie bij go, każda matka krzyknie. Zostaw go, nie bij go, nie bijcie się. A co krzyknie facet? Poczekaj, moment. Lewa wyżej. Teraz mu przywal. I bardzo dobrze, bo mężczyzna dobrze się trochę umie bić. Z tym trzeba ostrożnie nie wchodzić w jakieś solówki z bandziorami, ale dobrze, kiedy ten świat jest dla niego też jakiś taki otwarty. I to się wiąże z nadaniem imienia. Każdy człowiek musi mieć nadane imię, ale to imię coś znaczy. Nie, tak jak u nas Marek, Jurek, Grzesiek, to nic nie znaczy, to jest po prostu własne imię. Natomiast wtedy imię wyrażało istotę osoby. Kiedy jedna z żon w Księdze Rodzaju poczęła syna, którego poród był bardzo bolesny, nazwała go syn mojej boleści, Benoi. Który z facetów chciałby się nazywać syn mojej boleści? Przyszedł Dawid i skreśla to imię i pisze Beniamin, syn mojej prawicy, a to się zgadza. Będę teraz skręcał w kierunku panów, żebyśmy tego nie przesadzili, bo panie mnie zrozumieją, że nie ma większej szczęśliwszej wiadomości, czy dla kobiety wiadomości, że twój mąż jest dobrym i mądrym człowiekiem. Opłaca się w to inwestować. Jeśli się nawróci kobieta w niewierzącej rodzinie, to nawróci swojego męża i dzieci w 13% przypadków. Jeśli się nawróci w rodzinie facet, pociągnie swoją rodzinę do Boga w 93% przypadków. Tak jest ważna ta rola mężczyzny, ogromnie. I chłopcy mówią, jak się cieszę, że niedługo będę dorosły, tak jak tatoś nie będę musiał chodzić do kościoła. Otóż to jest ogromna rola. Jedna pani usłyszała krzyk męża, wpadła do pokoju, a on klęczy przy wersalce, oparte ręce ma tak. On mówi, dzieci, chodźcie, zobaczcie, tato się modli. Stara, nie rób cyrku, tylko mnie podnieś, bo mnie tak coś strzygnęło w kręgosłupie, że nie mogę wstać. Dlatego to jest istotna sprawa. Panowie, zakończę tym. Dlatego mają kłopoty z kościołem, dlatego wielu mężczyzn nie chodzi do kościoła, że to wymaga pokory. Mężczyzna nie chce być pouczany, on chce sam coś odkryć. Ale wymaga to pewnej pokory, żeby pójść i uklęknąć przed drugim człowiekiem, przed Najświętszym Sakramentem. I religię uważają za coś słabego. Kiedy się Judasz zdecydował, że znienawidzi Chrystusa, czy odrzuci jego program zbawiania świata? Jak zobaczył, jak Jezus obmywa nogi uczniom? To ma być wódz? Wziął przecież się rano i nogi obmywa? On powinien stać z mieczem, on powinien mieć tutaj wokół siebie zastępy, a nie myć nogi. A Jezus mył nogi. I to była jego wielka potęga i wielka siła, ta codzienna miłość. Więc ktoś zacytował. Słuchajcie, posłuchajcie takiej wymyślonej rozmowy. Dwóch kolegów się spotyka. Dzisiaj w niedzielę po południu będę naprawiał mojego Harley'a Davidsona. Dzisiaj w niedzielę po południu idę na nabożeństwo różańcowe. Państwo czują, młodzież czuje, chłopaki czują. Kiedyś, wiecie, jak sobie poradził jeden katecheta z młodzieżą? Nie słuchali tej katechezy, nie chcieli go słuchać. I w końcu on powiedział rzecz, która nie wiem, co mi to do głowy przyszło. Gdyby Pan Jezus żył, byłby najlepszym obrońcą w amerykańskim futbolu. Oni przestali rzucić gumę, mówią, Fader, powtórz to jeszcze raz. Gdyby Pan Jezus żył, byłby najlepszym obrońcą w amerykańskim futbolu. To o takim Jezusie nam opowiadaj. I Ewangelia opowiada o takim Jezusie, który był wojownikiem. On był takim wojownikiem, że on miecza nie potrzebował. Jak w Ogrójcu przyszli go złapać, to powiedział, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. I się poprzewracali. Taka moc, to jest taka potęga. My mówimy, cuda, Pan Jezus stworzył cuda. Cuda to... Jest taki wiersz Różewicza, Nieznany list. Wiersz, który jest tekstem Jezusa, który pisze list do Matki Bożej. I pisze o tych cudach, którymi my się zachwycamy. Więc to brzmi tak. Matko, są tacy śmieszni i mali, że muszę robić cuda. Wskrzeszam umarłych, karmię głodnych, ale Ty zrozumiesz i wybaczysz synowi. Jezus pisze do Maryi, przepraszam, się tak kompromituję tymi cudami jak kuglacz na karuzeli, ale wybaczysz synowi, że ja to muszę robić, bo oni są tak ciemni i prości, że muszę pokazywać cuda. Że muszę pokazywać cuda. Kiedyś mi było przykro, że nigdy w życiu nie widziałem cudu. Nie zdarzył się w moim życiu cud, ani u mnie nie był, może jeszcze kiedyś przyjdzie. Ale potem przeczytałem w książce, zostaw cuda dla kobiet i dzieci. Ty rób swoje. Bardzo mi się to spodobało i dodało mi otuchy. Zostaw cuda dla dzieci i kobiet. One mają czas, będą sobie oglądać tam na szkle, na drzewie. A ty rób swoje. Jak mówili, Józef nie miał żony w pełnym tego słowa znaczeniu, ale miał swoją kochaną siekierę jak prawdziwy stolarz. To była jego największa przyjaciółka i nią sobie wyrąbał drogę prosto do nieba. Obyśmy my, panowie, znaleźli swoją siekierkę, którą wywiniemy się szatanowi z jego księstwa i którą dojdziemy do krainy prawdziwej światłości. Amen. Jutro podobnie, zapraszam panie, ale panowie mogą podsłuchiwać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.